Dzień dobry, dzień dobry. To jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski, witam serdecznie.
No cześć Radek, witam cię serdecznie.
Również. Co tam Michał, słychać dobrego, powiedz, jak przygotowania do konferencji Wall Street, bo jesteśmy na ostatniej prostej, tak jak my to nagrywamy, chociaż no, nagranie się ukaże niedługo później, więc ostatnie dni, ostatnie szlify, powiedz, jakie tam nowości wpadają na ostatnią chwilę i czego się możemy spodziewać.
No powiem tak, jest tak jak zawsze, czyli ja tu się śmieję, że gram na 17 fortepianach naraz. Tak, robimy wszystko naraz, program, atrakcje dla uczestników, a wieczorne imprezy, a koszulki, no wszystko, prawda? Mhm. Zachęcam oczywiście gorąco, żebyś tutaj zajrzeć na stronę konferencji, czyli tak na www.wallstreet.org.pl, bo weszliśmy już od jakiegoś czasu w taką fazę, że strona zmienia się codziennie, wiele razy dziennie. Tak, w szczególności program, wykładowcy, no i różnego rodzaju atrakcje dodatkowe. Przypomnijmy, a tak bardzo ważne, cały czas trwa głosowanie nad herosami rynku kapitałowego. Tam mamy tylko trzy kategorie, czyli dziennikarz ekonomiczny, bloger, twórca oraz analityk. I tam jeszcze przyznamy nagrody w kategorii domy maklerskie. I tutaj będzie bardzo duże zaskoczenie. Tak, nie wiem, Radek, czy widziałeś ranking naszych domów maklerskich, jakie domy maklerskie w tym roku zasłużyły na trzy gwiazdki. No to powiem.
Nie, jeszcze,
tak? To powiem ci. To powiem ci, bo to jest jawne. Boś, tak jak w zeszłym roku. XTB, tak jak w zeszłym roku. I uwaga, po raz pierwszy w naszym rankingu, i to od razu na czele rankingu, pojawił się Interactive Brokers.
O!
Tak. No Interactive Brokers był od dawna widoczny w naszych rankingach. Inwestorzy bardzo od dawien dawna wskazują, że posiadają rachunki w Interactive Brokers i wysoko oceniali, ale my do rankingu zawsze bierzemy te biura maklerskie, które są wskazywane jako podstawowy dom maklerski. I ten Interactive Brokers był obecny, ale jako drugi, jako tam wiesz, ktoś ma gdzieś, nie wiem, konto w polskim domu maklerskim i w Interactive Brokers. To w tym roku odpowiednio dużo ludzi wskazało, że Interactive Brokers jest pierwszym domem maklerskim, uwzględniliśmy ich w rankingu są bardzo wysoko. No ale dobra, więc głosowanie na herosów trwa do 15 maja, czyli jeszcze 6 dni, jak to nagrywamy. Tam to już kilkadziesiąt tysięcy głosów padło. Tam już formularz, którym ja podglądam wyniki na bieżąco, już mi się nie wczytuje, już mi się przeglądarka zawiesza. Już muszę prosić kolegę informatyka, żeby mi eksportował wyniki gdzieś od drugiej strony, bo już nie jestem w stanie tego tak normalnie wyświetlić. Widać, że krótkie, fajne głosowanie. Dobrze, więc to i przypominam, wręczenie nagród Heros Rynku Kapitałowego w pierwszy dzień konferencji na uroczystej gali, do której też tu zaraz przejdziemy i dwa słowa powiemy, no w piątek wieczorem. Tak, zachęcamy oczywiście gorąco do uczestnictwa. No z rzeczy, tak, który jest już pan prezes, gość specjalny konferencji, pan prezes Dariusz Miłek, prezes CCC, piątek 10:00, bardzo wcześnie, ale to wiemy, że prezes Miłek przyleci helikopterem, weźmie udział w spotkaniu z inwestorami. Pan Kazimierz Krupa będzie go przepytywał. Nie wiem, czy ty, Radek, ty byłeś na tej konferencji, nie wiem, ile było, z 5, 7, 8 lat temu, jak Dariusz Miłek był gościem też u nas, też w Karpaczu?
Chyba nie, aż tyle lat. Nie, ja od 19 roku jestem regularnie, czy tam od 18. Nie pamiętam prezesa Miłka.
Zdaje się, że w 2017 Dariusz Miłek był. No a wiesz, a od tamtej pory, wtedy CCC było u szczytu potęgi, to CCC zaliczyło, wiesz, ładną sinusoidę, prawda? Oni dzisiaj znowu są u szczytu potęgi, znowu w WIG20, tak? Prezes Miłek triumfuje, pokazując, wiesz, jak to half price zasuwa, a wtedy byli w zupełnie innym miejscu, więc prezes Miłek na otwarciu. Dodaliśmy sporo wykładowców i ja dodaję codziennie teraz wykładowców, więc gorąco zachęcam do zaglądania. No, moja dyskusja z Katarzyną i Marcinem i Wuciami w drugi dzień konferencji o tym, co zrobić ze swoimi pieniędzmi w czasie pokoju, żeby być gotowym na wojnę. Tak? To jest popularny temat ostatnio i to bardzo dużo ludzi o to pyta i urządzimy sobie taką dyskusję. Wczoraj się potwierdziło, dodaliśmy do programu konferencji pana prezesa Bardziłowskiego, prezesa Giełdy Papierów Wartościowych i w pierwszy dzień konferencji z pamięci będę mówił o 11:00, czyli tuż po prezesie Miłku, ktoś kończy tak i może przejść do innej sali i będzie spotkanie z zarządem giełdy. Nie wiem w jakim składzie, czy tylko pan prezes Bardziłowski, czy jakimś pełniejszym, ale pan prezes będzie. Jakby nie będziemy brał udziału jeszcze w jakimś panelu. No zobaczymy, bo pamiętam rok temu prezes zapowiedział, że będzie uroczyste wejście z inwestorami na Śnieżkę, za czym jak wywiąże się z tej obietnicy. Ale na pewno będzie można pytać pana prezesa o dużo, jeżeli chodzi o strategię. Pamiętasz, to ty pytałeś, zadawałeś nawet pytania na forum finansów na narodowym.
Tak.
Oni byli wtedy dzień po ogłoszeniu strategii, pamiętam.
Tak, była prezentacja. Coś tam pytałem chyba o New Connect, zdaje się, o jakieś tam kole wynikowe, tego typu rzeczy.
No proszę bardzo, pół roku mija, można zapytać, to gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o realizację strategii. Będzie bardzo, bardzo dobrze, no, będzie świetna okazja. Tak, no i wiadomo, tak, Rafał Gliński, Przemek Staniszewski, Paweł Malik, Paweł Szczepanik, Grzesiek Zalewski, Bartek Szyma. To przypominam, że te warsztaty czwartkowe mamy, czyli dla osób chętnych, tam jest zapisanych kilkaset osób na te warsztaty z Przemkiem Staniszewskim, z Bartkiem Szymą, z Grzegorzem Zalewskim i z Januszem Grabowskim, tak, z analizy technicznej. No Radek, twój wykład zareklamujmy po raz kolejny, tak, o sztuka odwracania kamieni. Tak, tutaj prezentację masz gotową?
Prezentację mam gotową, tylko troszeczkę zaktualizować większość case'ów z ostatniego roku, półtora.
Szlifujesz. No,
tak, głównie o spółkach będziemy mówić, o tym, jak je znaleźć, jakie błędy również ja popełniłem ostatnimi czasy.
Dobrze. Zachęcam do zaglądania, bo tu mamy oczywiście tylko wyciągniętych na stronę główną kilku wykładowców, tak, którymi chcemy się pochwalić. Tych wykładowców tutaj w zakładce wykładowcy jest, mówię, codziennie przybywa ich bardzo dużo, bo ostatnie tutaj rozmowy są dogrywane i to już coraz lepiej wygląda. Tak jak już mówię, to są te warsztaty czwartkowe, tak w składzie Przemek Staniszewski, Janusz Grabowski, Bartek Szyma i Grzegorz Zalewski. Tak łącznie do kupy to powiem ci ponad 200 osób jest zapisanych na te warsztaty.
No to super, tak. to fajnie. Super.
Już fajnie widzę, co się będzie działo o 20, jak te warsztaty się skończą. Tak?
No wszyscy pójdą grzecznie spać, bo w piątek rano prezes Miłek.
Tak, tak. Ja w ogóle, jakby ktoś przyjechał wcześniej, był, to ja biegam w czwartek rano, w piątek rano, w sobotę rano i w niedzielę rano. W sobotę rano jest oczywiście taki bieg charytatywny, obowiązkowy dla wszystkich, tak? Ale jakby ktoś pozostałe dni był i chciał ze mną pobiegać, to jest taka możliwość. Dobrze. W piątek wieczorem jest tradycyjny uroczysty wieczór i w tym roku wspólnie z Bosiem obchodzimy jubileusz, tak? My kończymy obchody 25-lecia, które zaczęliśmy rok temu na Wall Streetie, a Boś w tym roku obchodzi 30-lecie. No i to się bardzo ładnie wszystko zgrało. Mamy wspólny wieczór, tak? Tutaj będą jakieś miłe przemowy, jakieś filmy historyczne pokazujące, jak to, nie wiem, my zakładaliśmy SIA, prezes Olszewski, jak zakładał Boś 30 lat temu. Ja nie dam sobie ręki uciąć za to, co teraz powiem, ale wydaje mi się, że prezes Bosia, prezes Radosław Olszewski jest najdłużej urzędującym prezesem polskiego brokera na polskim rynku kapitałowym. Chyba. Tak coś mi się wydaje.
Ja ostatnio na YouTubie stowarzyszenia trafiłem jakieś relacje z konferencji Wall Street, jeszcze z Zakopanego. I to tak dobrze sprzed nastu lat, nie? Jarek tam młodziutki na scenie coś przemawia. Naprawdę super, takie lekkie ziarno oczywiście na nagraniu, no bo technologia była inna. Także liczę na dobry materiał.
Tak. To będziemy, pobawimy się takimi rzeczami, tak, powspominamy oczywiście, że tak. To zachęcamy, bo ten wieczór tak uświetni dla nas występ zespołu T-Love. Tak, T-Love istniał, jak Si powstawał, jak Boś powstawał, to T-Love już wtedy grał, więc się idealnie nadaje. No i to ja mam duży tutaj informację zwrotną od uczestników konferencji. No wspaniale, T-Love, no czekałem tyle lat i tak dalej, to ja też czekałem. To już jak byłem młodym studentem, gdzieś w latach 95-2000 zdarzyło mi się chodzić na koncerty T-Love. Także to pamiętam jak dzisiaj. To więc wieczór jest z T-Love. No i co, chyba tyle. A, to taki drobiazgów. Będziemy mieli fajne koszulki okolicznościowe. Taka pamiątka z konferencji Wall Street. Też zachęcam, żeby sobie koszulki, czapeczki, bluzy, torby i tak dalej. Już można sobie cały czas, bo nie będziemy mieli żadnych drukowanych programów, bo się program prawdopodobnie, jak konferencja zaczyna się w piątek, to program będzie się zmieniał do czwartku, jak znam życie. Czy tak jak zawsze, trzeba mieć ze sobą smartfona, to każdy ufam, że w dzisiejszych czasach ma, i ściągnąć sobie aplikację konferencyjną i podglądać program. Oczywiście powywieszamy te programy na salach, w windach i tak dalej, ale i tak trzeba mieć ze sobą aplikację. No i chyba tyle, tak? Co, zapraszamy do Karpacza, weźcie osoby towarzyszące. Wy na wykład, osoba towarzysząca na basen, Albo samotworzą to też na przykład, albo na Śnieżkę, tak. Wiem, że bardzo dużo osób robi tak, że zostaje w Karpaczu po konferencji, która kończy się tam w południe, w niedzielę. Zostawia samochód gdzieś na parkingu, już wymeldowuje się z hotelu i idzie na tą Śnieżkę jeszcze przed, żeby się dotlenić przed drogą po 2,5 dnia ciężkich obrad. No i to no chyba tyle, tak? To cóż mówię, jest ostatnia prosta. Ja tutaj, wiesz, wszyscy biegają po biurze, machają rękami, robimy jakieś, wiesz, próbne przejścia, kiedy trzeba przyjechać do hotelu, co rozstawić i tak dalej. Ja tu, wiesz, obdzwaniam wykładowców, tu się ktoś potwierdza, tu jakiś partner się potwierdza, ktoś tam może, ktoś nie może. No, tradycyjne zamieszanie, ale powiem ci tak, Radek, po 29 konferencjach chyba tak po czasie muszę przyznać, że lubię to. Oczywiście jestem zmęczony, jest to jakieś wyzwanie, ale jak pomyślę, że spotkam się z tyloma znajomymi, z którymi się widzę raz w roku na konferencji Wall Street, no to oczywiście to się uśmiecham. To, że wspólnie pobiegamy, jak co roku sprawdzimy, czy jak to tam pod Orlinek tradycyjnie jest najszybszy. I że pogadamy i wie, że Paweł Szczepanik i przyjadą jego, wiesz, tam no, fani pogadają, później usiądą gdzieś, wiesz, w kuluarach i go popytają o spółki, tak? I tak dalej, i tak dalej. No to jest super. Powiem ci tak. Tylu prezesów giełdy przeżyliśmy, tylu ministrów finansów przeżyliśmy, a inwestorzy jak co roku zjeżdżają się na Wall Street.
Nie, no wiesz, no, zjeżdżają się inwestorzy, zjeżdżają się również firmy, spółki, tak, bo też grono spółek, które będą, jest bardzo duże, więc to jest takie wydarzenie, które gdzieś tam na stałe w tym kalendarzu jest i mam nadzieję, że jak najdłużej pozostanie.
Dobrze. Taki temat proponuję, skoro to mówimy o takich, wiesz, 29 lat konferencja, tak? To już jest tyle lat, no to już zaraz, wiesz, ponad ćwierć wieku. A jak mówimy o takich długodystansowych tematach, to proponuję, żebyśmy tu odnotowali w podcaście Echa Rynku, że Warren Buffett ustępuje ze stanowiska. To jest wydarzenie, powiem ci, też taki kamień milowy. My po latach zapamiętamy, że 2025 rok to był ten rok, w którym Warren Buffett, no nie wiem, może jeszcze gościnnie w przyszłym roku wystąpi na walnym Berkshire Hathaway, no ale zapowiedział, że, jak się nazywa ten jego następca, Greg Abel, nie wiem, czy się tak czyta,
Greg Abel, znaczy tak słyszałem.
Szok.
No, zmiana, myślę, na którą się wszyscy gdzieś tam szykowali, tak, tym bardziej gdzieś tam po śmierci Charlie'ego, no było to pytanie o sukcesję, no bo to było zaplanowane już dawno temu. I kurs, tak patrzyłem, chyba jakoś mocno nie zareagował, tam w granicach 5% zdaje się po tej informacji kurs się skorygował, więc to pokazuje, jak bardzo ten system jest już poukładany, jak to rynek, no niby zaskoczenie, ale każdy oczekiwał, niby zmiana, ale w dużej mierze taka zmiana poukładana, no ale niesamowita historia, nie chcę powiedzieć, że dobiega końca, ale no jednak pewien rozdział jest zamykany na rynku, o rany, wykres skali liniowej dodatkowo, to jeszcze jak kryptowaluta, nie? Jakie tam są procenty stopy zwrotu?
No ja nie wiem, bo to stuk podaje, nie, wydaje mi się, że notowania Berkshire Hathaway na giełdzie w Stanach są dłuższe, ale stuk ma historię od 1980 roku, podaje tu stopy zwrotu plus 265%. Ola Boga, ja teraz nie znam tego na pamięć, ale widziałem jakieś takie komentarze, że kurs Berkshire Hathaway mógłby skorygować o 90 parę procent i wciąż byłby lepszy niż S&P 500 w tym okresie.
Tak, no to jest piękny przykład tego, jak zejść ze sceny na szczycie, nie? To sportowcy czasami tam nie zawsze potrafią, czasami już tam schodzą w trakcie ruchu w dół. Tutaj no zejście na szczycie.
To jest tak. No to jest niesamowite. Przypomnijmy tak z takich technicznych rzeczy, bo my tu mamy wyświetlone akcje BRKA, czyli klasy A, i one są, jedna sztuka jest warta 769 tysięcy dolarów, ale no kosmiczna kwota, tak? Przypominam tak, mimo Warren Buffett fan dywidend, otrzymujący dziesiątki, setki milionów dolarów rocznie ze spółek, które posiada w portfelu, sam dywidendy nie płaci, bo cały czas uważa, przez tyle lat uważał, że on jest w stanie lepiej to zainwestować, niż inwestorzy jak dostaną, będą mieli, no nie wiem, tak jakąś stopę wolną od ryzyka. On to on się zawsze porównywał i mówił, nie, to jestem w stanie lepiej. No i teraz tak, kogo to stać na jedną akcję 769 tysięcy dolarów? To było tak, że w pewnym momencie fundusze zaczęły wypuszczać ETF-y na akcje Berkshire Hathaway i sprzedawać, oczywiście pobierać od tego opłaty. No to Warren Buffett się zdenerwował, powiedział, że absolutnie tak być nie może i ja nie wiem, od kiedy są notowane akcje BRK klasy B, tak, Berkshire od 1996 roku, jak widać, tak? I one są już takie w zasięgu, powiedziałbym, indywidualnego inwestora, $513 za sztukę. Oczywiście chodzą identycznie, tak, tylko ta jest tam warta tak na sztukę jednostkowo dużo mniej. I teraz pamiętam, że Tomek Jaroszek i Przemek Gerszman mi opowiadali, jak byli na tym walnym, chyba dwa razy już pojechali do tego, do Omaha, że tam, wiadomo, ludzie wchodzą w koszulkach takich, że to wiesz, największym lansem jest schodzenie w koszulce, że się było w latach 80. na walnym murę, na Buffetta i tak dalej. No i wiadomo, głosują i wchodzą jako akcjonariusze. I nigdy nie wiesz, czy gość, z którym rozmawiasz, który jest akcjonariuszem, to on ma akcję klasy B, czy ma klasę A, bo jak ma klasę A, to jest milionerem, no przynajmniej na polskie, tak? Przynajmniej na polskie złoto jest milionerem. Wystarczy, że ma jedną akcję klasy A, prawda? Czy akcję klasy B. No więc tak to wygląda, no niesamowity pokaz potęgi siły, tak? Inwestor, to nie jest właśnie, bo Warren Buffett na pewno już nie jest inwestorem indywidualnym. No ale takie, ja bym powiedział tak, pokaz tego, co Charlie Munger powtarzał, że inwestowanie nie polega na kupowaniu i sprzedawaniu, tylko na czekaniu. Jak dasz swoim inwestycjom odpowiednio dużo czasu i siedzisz na rękach, wiesz, nie klikasz w komputer, tylko się nie dotykasz tego, tylko dajesz czasowi płynąć, to właśnie tak to potem wygląda. Niesamowita historia.
No tak. Znaczy, wiesz, ja sprawdzałem na przykład, bo wiele razy były podnoszone te głosy, że Warren Buffett się skończył, że gdzieś tam on jakąś hossę technologiczną przegapił, bo jest zbyt konserwatywny i że w ogóle Warren Buffett to jest przeżytek, nie? Natomiast sprawdziłem stopę zwrotu z Berkshire Hathaway za ostatnie 5 lat, zdaje się, i ona chyba dwukrotnie bije S&P 500, czyli ten ostatni czas, kiedy już wielu inwestorów mówiło, że no to już Warren Buffett jest za stary, że to już jest bardziej ETF, że tam jest więcej gotówki niż akcji i tak dalej. No z 5 lat mamy ile? 190%, a tu mamy 90%, prawda, z S&P 500, więc tak. Ciągle ta najświeższa historia pokazuje, że Warren dowozi. No i faktycznie gdzieś tam trudno też się dziwić, że powstał swoisty ten kult Warrena, tak? Że ludzie, cytaty z Warrena to jest dzisiaj w towarzystwie finansowym, no
trzeba znać.
Warto znać, prawda? Nawet takie zastanawianie się, a co zrobiłby Warren, jeżeli masz jakiś problem inwestycyjny, inwestujesz podobnie, a co zrobiłby w tej sytuacji Warren Buffett, nie? Tak. Czyli to już tak jest naprawdę troszeczkę tak o kult się ociera, no ale trzeba przyznać, że jest uzasadnienie, że to nie jest gołosłowne, tylko faktycznie Warren dowozi. No zobaczymy, jaka będzie zmiana. Zobaczymy, czy Greg tutaj będzie bardziej zarządzał, no bo też pamiętajmy o tym, że Berkshire jest większościowym akcjonariuszem wielu spółek, czy tam istotnych spółek, więc oprócz tego, ja powiem szczerze, że nie znam szczegółów wewnętrznych, jak to w Berkshire działa, natomiast no czym innym jest ten indywidualny stock picking jako taki, no ale to jest gigantyczny konglomerat, tam jest mnóstwo rzeczy, mnóstwo takiej bieżącej roboty operacyjnej do robienia, nie tylko siedzenie i czytanie raportów, prawda? Rozumiem, że Warren Buffett sobie jakoś tu poukładał, że on miał czas na analizę i poszukiwanie i myślenie o rynku, a tą operacyjną pracę i składanie setek podpisów prawdopodobnie wykonywał ktoś inny. No zobaczymy, jak to będzie po zmianie, co będzie z tą gotówką, której tam jest chyba też ze 350 miliardów dolarów, jeśli mnie pamięć nie myli.
To jest wielka zagadka dla rynku. O co chodzi z tym, że Warren Buffett siedzi na gotówce, prawda? Mm-hmm. Co jest? Nie? Czy on wie coś więcej? Czy on, nie wiem, jednak spodziewa się czegoś tam, czego my inni się nie spodziewamy? No, przez ostatnie 100 lat pięknie działała strategia kup indeks S&P 500 i zapomnij. Tak? Fire and forget. I kup i trzymaj. I wszystko. A nagle się okazuje, że Warren Buffett ma jakieś gigantyczne setki miliardów dolarów w gotówce i no i co. A jeszcze a propos przegapiania lub nie przegapiania hossy technologicznej, no to oczywiście tak były takie zarzuty w stosunku do Warrena Buffetta, ale przypomnijmy, że Warren Buffett bardzo w pewnym momencie uwierzył w Apple'a. Tak? I był tam swego, nie wiem czy teraz dalej tak jest, bo tam troszkę tego Apple'a zredukował, ale był takim jednostkowym, największym akcjonariuszem w Apple'u, prawda? Apple tam, wiesz, największa lub tam zmieniająca się z Nvidią i Microsoftem spółka świata. I jak teraz podczas tego walnego, które tam było teraz ostatnio, tak? Poprzedni weekend, to Warren powiedział, że jest mu to dziwnie powiedzieć, ciężko powiedzieć, ale że Tim Cook zarobił przez całą historię Berkshire Hathaway, więcej pieniędzy dla akcjonariuszy Berkshire Hathaway niż on. No i to trochę tak jest, bo jak Warren Buffett, nie wiem od jakiego czasu ma akcje Apple'a, no tak już no kilka lat, tak, no to widać, jak jest zmiana kursu tutaj, tak, ile Apple w dywidendach dowozi Warrenowi Buffettowi, więc jak gdzieś się Warren Buffett przekona do czegoś, no to ma, tak. Tim Cook zawsze siedzi w pierwszych rzędach na walnych Berkshire Hathaway. Są zdjęcia, jak Warren Buffett wizytuje kampus Apple w Cupertino. Także to nie jest tak do końca, że on to przegapia. Oczywiście to nie spekuluje na jakichś, wiesz, no nie wiem, grzankach AI. To jest gdzieś nie wiadomo z nas daka. To jest oczywiste, że Warren Buffett tego nie robi, ale poważny biznes, który on uwierzy, jest w stanie sobie się zaangażować na miliardy dolarów. No i akurat w Apple pięknie trafił, prawda? Czy trafił? No ciężko powiedzieć, że trafił, bo to trafić tutaj mogę ja, jak coś inwestuję. Mm-hmm. O, trafiłem, tak? Warren Buffett zainwestował i wiesz, zgodnie i wiesz, na pewno tam analiz było na, wiesz, poważnie wykonane, bo to są gigantyczne pieniądze później inwestowane, więc tutaj Tim Cook mu się pięknie odwdzięczył. No, stopami zwrotu, co tu dużo mówić, wypłacanymi dywidendami. Niesamowita historia. Ja bym tak, zastanawiam się, czy jeszcze za naszego życia będziemy mieli inwestora, który będzie się w stanie pochwalić tak długoterminową, niesamowitą, kilkudziesięcioletnią, no takim, to ładne polskie słówko, track recordem, tak? Jak Warren Buffett tutaj tą, wiesz, potrafi, pokazuje i dowozi przez kilkadziesiąt lat. Ciężko powiedzieć.
No tutaj wiesz, no, ja też tak nie śledzę bardzo tego tematu, natomiast nie kojarzę takiego młodego zarządzającego jakimś hedge fundem, który robi super track record pomiędzy, powiedzmy, od 2010 roku do dziś, co też jest okresem 15-letnim, tak? My jak, no nie wiem, no czytamy te Market Wizards, no to tam ci wszyscy Peter Lynch i tak dalej, no to były inne rynki, inne realia, tam się zawsze czyta o tym 87 roku i tak dalej, więc nie, no, no mówiło się o kim? O Berym, tak? Że on tam przewidział 2008 rok, no ale to też już jest historia sprzed kilkunastu lat, prawda?
Teraz, tak.
A może po prostu dzisiaj rynki działają troszeczkę inaczej, że ci zarządzający już bardziej komitety, bardziej te regulacje, że to nie ma takiego solo stock pickera, który w ramach jednego funduszu podejmuje główne decyzje, tylko wszystko musi iść na komitet, przegłosowane i tam to się wszystko w pewnym momencie rozmywa w jakimś tam funduszu. No. To jest takie jedno duże nazwisko, które było dobre, znane w latach 70., 80., 90., jest do dziś. A co będzie dalej? No zobaczymy.
Mm-hmm, dobrze. No też jestem szalenie ciekawy, jak to się wszystko potoczy. Radek, a propos takiego właśnie, wiesz, długoterminowego inwestowania, to my, wiesz, no, jak ja byłem młodym człowiekiem, to giełda w Polsce raczkowała, tak? Gdzie kto to widział, wiesz, kupowanie czegoś na rynki światowe, długi termin i tak dalej, spekulowało się na tych akcjach w latach 90., potem początek lat 2000. Pamiętam czasy, wiesz, że po krachu w 2000 roku, to obroty na giełdzie w Polsce w tych latach 2001-2003, zanim się nie zaczęła ta hossa deweloperska 5-6-7, to potrafiły być dziennie obroty po 100-kilkadziesiąt milionów na całej giełdzie. To no, wiesz, jak dzisiaj o tym pomyślę, to tak proszę, Jezus Maria, jak myśmy przetrwali te lata. Tak? Nikt nie myślał o takim inwestowaniu długoterminowym. Powiedz mi, bo taki temat miałem dzisiaj do poruszenia, bo to my mamy szansę przekazać tę wiedzę młodym pokoleniom, żeby oni też troszkę wcześniej się zabrali za inwestowanie. Jak według ciebie wygląda inwestowanie takich super młodych ludzi, żeby nie powiedzieć inwestowanie dzieci? Bo my jako tutaj rodzice młodych dzieci mamy szansę im pozakładać jakieś rachunki, które mogą tę próbę kilkudziesięcioletnią wytrzymać. Tak? Jak im odpowiednio wiedzę przekażemy, oni w dorosłość wkroczą, nie zmarnują tych pieniędzy, tylko będą dalej dokładali, wiesz, po 100 miesięcznie i tak dalej. Jak ty do tego podchodzisz? Czy myślisz w ogóle o takim czymś?
To znaczy, wiesz co, no a propos tych młodych inwestujących, czy młodych interesujących się rynkiem, miałem niedawno okazję prowadzić wykład dla studentów SGH w Warszawie, czyli tacy tam 20-21-latkowie, powiedzmy. To dla nich ten mój bagaż doświadczenia rynkowego, czyli już dziś tam powiedzmy 16-letni, to była abstrakcja. To było dla nich nie do wyobrażenia. 16-letni horyzont inwestycyjny, znaczy może nie tyle nawet horyzont, tak, ale generalnie, że choć 16 lat, no oni drugie tyle żyją, powiedzmy, tak, więc Więc to było dla nich nie do wyobrażenia. Jak ja im opowiadałem o 30-letnim horyzoncie inwestycyjnym, to widziałem, że gdzieś tam już tracili kontakt z rzeczywistością, że to było dla nich zupełnie nie do wyobrażenia. Ja jak inwestowałem, zaczynałem inwestowanie, też podobnie podchodziłem. Czyli po prostu ten horyzont, wydaje mi się, że on się musi z wiekiem rozwinąć, no ale on się rozwija w miarę jak inwestujemy, nie? Czyli prawdopodobnie inwestorzy będą przechodzili cały czas tą ścieżkę. Ja chcę być szybko bogaty, chcę się dorobić na giełdzie, na rynku, na krypto. No i oni wchodzą, zderzają się ze ścianą i w pewnym momencie część z nich dochodzi do wniosku, że to nie jest takie proste, że trzeba zrewidować swoje założenia, trzeba się troszeczkę poduczyć i ta część z nich prawdopodobnie zostanie na dłużej. Tak? Więc tak naprawdę mówienie o długim horyzoncie inwestycyjnym w przypadku młodych ludzi, no oczywiście część z nich od razu wie, że to nie jest proste, bo jakby było proste, to logika podpowiada, że wszyscy by to robili, a jednak tak nie jest, więc to tak wygląda, tak, że ci młodzi wchodzą raczej na krócej. Natomiast no, ja w pozycji, w jakiej się dzisiaj znajduję, czyli będąc ojcem 2-tygodniowego niemowlaka.
Jeszcze raz gratuluję.
Dziękuję serdecznie. Więc wiesz, też zaraz zawnioskuję o 800+ i każdy mnie pyta, no to Radek, to w co zainwestujesz te 800+? Rozumiem, że obligacje rodzinne. No bo posiadacze, ci tam świadczeniobiorcy 800+, mogą kupić obligacje, tak? No i de facto taką kwestię stawiają mi, takie pytania stawiają mi, czy takie tezy, że no to pewnie kupisz te obligacje dla dziecka, tak? No ja to mówię, inwestorzy, ludzie, którzy wiedzą, że ja inwestuję, którzy sami najczęściej inwestują i oni, no tak, to kupisz
dziecku
obligacje.
Pierwsza myśl to obligacje.
Tak. Ja rozumiem takie pytanie ze strony, nie wiem, moich rodziców, którzy nie wiedzą, czy którzy nie do końca czują to ryzyko inwestycyjne, tą giełdę, tak, i powiedzą, no to kup mu obligacje, to nie straci, będzie miał na długi czas, tak. Natomiast ja tak sobie myślę, jak no, młody człowiek dzisiaj ma horyzont inwestycyjny, powiedzmy noworodek, tak, no to on ma 60-70-letni horyzont inwestycyjny. Taki jakaś tam mniej więcej jest oczekiwana długość życia. Więc podejrzewam, że gdybym ja młodemu...
Do jego emerytury 65 lat, to się łatwo liczy, bo ma dopiero 2 tygodnie.
Tak, tak. Także wiesz, gdybym ja mu na przykład kupił obligacje samemu będąc inwestorem, to on by mnie, kurczę, w wieku 20 lat pozwał za nieuzyskane korzyści, prawda? Więc wydaje mi się, że w tak długim horyzoncie inwestycyjnym, no to tylko akcje i to 100%. To 100%, prawda? Więc jeżeli my jako rodzice, trochę jeszcze dziwnie mi jest mówić z tej perspektywy jak rodzic do rodziców, ale jeżeli my jako naszym dzieciom planujemy jakąś finansową czy inwestycyjną przyszłość, no to wydaje mi się, że ten horyzont inwestycyjny trzeba mieć bardzo długi i odpowiednio trzeba dostosowywać nasze ruchy, tak? Więc ja obligacje za 800+ kupię sobie w ramach poduszki bezpieczeństwa, wykorzystam te limity, nie będą leżały bezczynnie, ale pieniądze dla dziecka będę inwestował agresywnie w rynek, bo tak mi się wydaje, jest najlepiej, prawda? Więc no ale to cały czas jest nasza rola jako rodziców, tak? De facto to są cały czas nasze pieniądze, więc no musimy odpowiednio świadomie to i długoterminowo inwestować. I jeżeli dzieci gdzieś tam w wieku lat nastu, powiedzmy, no bo wcześniej to jeszcze dziecko ma pewnie małe wyobrażenie o tych pieniądzach, natomiast jak już widząc 15, 16, 17, 18 lat, zobaczy tego rodzica, który inwestuje, który czyta raporty, który coś analizuje i który poświęca temu część uwagi, to wydaje mi się, że takie dzieciaki z naszym oczywiście finansowym również wsparciem, no bo zakładam, że te portfele będą dziedziczone, no mają szansę na fajne kariery inwestycyjne jako inwestorzy indywidualni przede wszystkim, czy tam w korporacjach się będą odnajdywać, to już jest ich sprawa.
Tak, to są dwa tutaj aspekty, o których mówisz. Pierwsze, nawet trzy. Pierwsze to jest ten czas. On jest faktycznie w porównaniu z tym, ile ja mam czasu jeszcze na inwestycje do swojej emerytury, a ile taki młody chłopaczek, już pomijam noworodków, ale takich no, w wieku naście lat, no to nie mają nieskończenie duży, długi horyzont inwestycyjny. No, 40 lat to jest minimum, tak? Wkracza na rynek pracy w wieku 20 paru lat i ma 40 parę lat do emerytury. Och, jak ja bym tak chciał, prawda? To jest, na wiele rzeczy mamy wpływ, na oszczędności, jak inwestujemy, a opłaty za zarządzanie, a podatki i tak dalej, to na ten czas w pewnym momencie przestajemy mieć wpływ, bo on się już robi krótki, tak? Do emerytury. Ja to wciąż jeszcze mam ten, no nie wiem, mam nadzieję, kilkanaście lat do emerytury, a może 20, jak będę się dobrze trzymał, ale to jest jednak no to i długo, i krótko, tak? Jak bardzo chciałbym mieć te 40 parę lat. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to są te odkładane kwoty. Jak nawet niewielkie kwoty dzisiaj przemnożymy tam stopy zwrotu i tak dalej przez kilkadziesiąt lat, no to możemy się poczuć jak Warren Buffett, który, wiesz, mając 95 lat, inwestuje na długi termin i tam, wiesz, to jest znowu kolejne słynne powiedzenie Warrena Buffetta. Panie Warrenie, czego pan najbardziej żałuje? On odpowiada, że żałuje, że nie zaczął wcześniej inwestować, tak? A zaczął w wieku 11 lat na rachunek ojca. No come on, a gość ma 95 lat, to jest 80-letnia, wiesz, perspektywa inwestycyjna, prawda? Wiadomo, to Warren Buffett jest wyjątkiem, jak w wielu innych przypadkach, ale to pokazuje to, o co chodzi w tym inwestowaniu. I trzecia rzecz, nie wiem, czy najważniejsza, więc wiadomo, trzeba tym dzieciom po pierwsze odkładać tam regularnie, tak, i tak na jakieś tam rachunki, to bezpiecznie, ale jednak, czy bezpiecznie, w sensie może nie spekulując akcjami z New Connectu, ale jednak oczywiście zgadzam się z tobą, jak ktoś ma tak gigantyczny horyzont inwestycyjny, tak długi horyzont inwestycyjny, to powinny być akcje. Rynki akcyjne. Te obligacje, to jak on będzie bliżej emerytury, to sobie sam zacznie kupować, prawda? Tak. I trzecia chyba najważniejsza rzecz, ta edukacja, że pokazać mu, że założysz mu taki rachunek, że na początku nic nie będzie wiedział, bo jest smykiem, a będzie miał kilkanaście lat, w ogóle nie wiadomo, czy się będzie interesował i tak dalej. Założyć, niech tam się zbiera. Te niewielkie kwoty z czasem zrobią się dużymi kwotami. To Marcin Iwódź, muszę go zapytać, czy on to od kogoś wziął, czy to sam wymyślił. W wywiadzie jakimś powiedział, że duże pieniądze to jest dużo małych pieniędzy. Piękne.
Dobre.
To fantastyczne, muszę go zapytać. Będziemy się na konferencji widzieć. Pierwsze pytanie, które mu zadam, to będzie właśnie takie, i że to się właśnie tak zbiera, i żeby tym dzieciom pokazać, jak to fajnie, wiesz, można raz wyżej, raz niżej, ale że te kolejne dołki są coraz wyżej, kolejne szczyty są coraz wyżej, po to, że jak oni wejdą w te dorosłe życie i, nie wiem, dostaną od nas te portfele, na razie ich, które tam mu ty założysz teraz, ja dzieciom trochę później coś tam jakieś pozakładałem, jakieś wpłacam, jakieś drobne, na jakieś właśnie takie, wiesz, jakieś takie rachunki akcyjne, jak oni dostaną, to żeby tego, przepraszam, użyję brzydkiego słowa, to wypikamy, nie przepieprzyli gdzieś na głupoty, tylko powiedzieli, a nie, no fajne, to ja tak będę dalej zbierał, prawda? Wiesz, może mu się to przyda tym dzieciom na pierwsze mieszkanie, bo będą musieli, prawda? A może powiedzą, nie, to jest jednak fajne to inwestowanie, skoro tata tak robił przez ostatnie kilkanaście lat, to jak ja tak będę dalej robił, to są już zauważalne, fajne pieniądze. Więc i ta edukacja, że on faktycznie zrozumiał, wiedział, że jak ten mechanizm przez całe lata przebiegał i że on, żeby ten syn, córka, żeby oni chcieli to kontynuować właśnie w ten sposób, aż do swoich jakichś tam, żeby oni mieli zabezpieczenie na emeryturę. I jest jeszcze ten kolejny aspekt tej całej sprawy, o którym powiedziałeś, że my w naszym pokoleniu mieliśmy bardzo małe szanse na to, żeby odziedziczyć po naszych rodzicach pakiety akcji. Możemy, my dziedziczymy najczęściej po rodzicach, jak już to jakieś nieruchomości. No tak, albo dziadek, babcia, ktoś tam, ileś się słyszy, ktoś po babci dostał nieruchomość, prawda? Albo dziedziczył tam do spółki z kimś tam, prawda? To takie rzeczy się zdarzają, nieruchomość. Firmy, no teraz jest też takie element, że teraz się dzieją takie rzeczy, że osoby, które zakładały biznesy w latach 90., to teraz przekazują swoim dzieciom. Bo to już tyle lat upłynęło, że akurat, że teraz seniorzy rodu idą na emeryturę i przekazują dzieciom, a nasze pokolenie nie miało szansy odziedziczyć pakietów akcji, że ktoś tam dostał akcji, nie wiem, a za kilkaset tysięcy, bo rodzice akurat tak budowali majątek. No to też naszą rolą jest to, żeby no tak dojechać do emerytury i później, jak ktoś to będzie dziedziczył z tak odpowiednio dużymi pakietami akcji, żeby nam to wystarczyło pierwsze na emeryturę, żeby te dywidendy nam kapały na emeryturze i tak miło, jakby to profesor wystarczało, jakby to profesor Gwiazdowski powiedział, jak to czy owsiankę, aspirynę i pielęgniarkę. I tak pozdrawiamy profesora Gwiazdowskiego. I też, żeby nasze dzieci mogły odziedziczyć te pakiety akcji z takim, z troszeczkę tak jak, wiesz, jak Greg Abel teraz, no w cudzysłowie, dziedziczy, bo on go tam następuje po nim, i że ma kontynuować i dalej robić to samo. Czyli znowu te pakiety akcji, które dziedziczy po mnie, tak, gdzieś tam córka, syn, gdzieś tam coś z tym robiły i żeby, nie wiem, moje wnuki też gdzieś te za kolejne kilkadziesiąt lat znowu to odziedziczyły. Tak, to rola edukacji, że to się wszystko musi tak złożyć. Tak bym tutaj widział takie, wiesz, wielopokoleniowe inwestowanie. No.
No tak. Tylko, że wiesz, też poruszyłeś ciekawy wątek, tak mi się teraz przypomniało, że wiesz, jeżeli my dzisiaj podejmujemy za te nasze dzieciaki jakieś decyzje finansowe, czy my projektujemy budujemy dzisiaj strategie inwestycyjne na lat 10, 15, 20, czy może jeżeli będą kontynuowały dzieciaki to dłużej, to zobacz, jak duże jest znaczenie dwóch aspektów. Kosztów i prowizji.
Oczywiście.
Bieżących za zarządzanie, czy to będzie 50 punktów bazowych rocznie, czy 20 punktów bazowych rocznie, czy 10, to w horyzoncie kilkudziesięciu lat to są gigantyczne kwoty, ja niestety nie przygotowałem żadnych wykresów, a warto by było sobie to uświadomić. I druga rzecz, potencjalny transfer tych środków, jeżeli dzieciaki dojdą do wniosku, że w wieku, nie wiem, 20-25 lat jednak chcą się skeszować.
Tak, bo czyli będą potrzebowali, przykład, nie wiem, mieszkanie, będą kupowali w tym czasie, w tym wieku 20 paru lat, może 30 i tak dalej. Tak, oczywiście. Tak.
Dokładnie. I wtedy wiesz, na przykład, jeżeli my dzisiaj jako rodzice nie wykorzystujemy limitów IKX-e, a na przykład jesteśmy w takim wieku, że za 20 lat będziemy już w tym wieku emerytalnym, to może te pieniądze dla dzieci lepiej jest inwestować przez nasze IKX-e. I wtedy, jak się będziemy cashowali za 20 lat, nie będzie od tego podatku od zysków kapitałowych. No bo załóżmy, że uzbieramy, nie wiem, z tego nawet 800 plus, to jest 100 kilkadziesiąt tysięcy przez tam 18 lat, tak? No to jest prawie 200, no to z tego oddać 19%, to nie jest mało. Plus jeszcze zyski oczywiście, prawda, i tak dalej, więc gdzieś tam no, musimy patrzeć naprawdę długofalowo i na koszty, i na to, jakie będziemy mieli pole manewru za jakiś czas. Także no, temat do gruntownego przemyślenia według tam oczywiście naszych indywidualnych planów, jakie mamy, jaki wiek mamy dzieci, czy mamy dzieci, czy oczywiście ile chcemy odkładać, ile możemy odkładać, no ale każda dzisiaj decyzja to może być duża różnica kwotowa za te kilkanaście lat.
Tak, oczywiście. W krótkim terminie to nie ma znaczenia, a w długim terminie te wszystkie opłaty za zarządzanie, wszystkie, podatek Belki, tak? No i to po co to ten podatek Belki płacić, tak? IKX-e trzeba wykorzystywać, no to już teraz jest, wiesz, IK plus IKZE plus OIP to już jest 60 parę tysięcy złotych dzisiaj, nie? No to razy dwa, jeżeli ktoś ma taką możliwość, no to jest 120 tysięcy złotych, no tak na trochę więcej, rocznie do odłożenia. To życzę każdemu, żeby każdy miał taką sytuację finansową w domu, że może sobie odłożyć na osobę 60 parę tysięcy złotych. No to zobacz, to jest 120 tysięcy, załóżmy, że ktoś tak może, no to 8 lat jesteś milionerem. To, no dobra, powiedzmy, że nie jesteś w stanie takie pieniędzy odkładać, no to 15 lat.
Tak.
To nie są takie, wiesz, ktoś mówi, o Jezu, milionerem, co to, żeby zostać, ileż to trzeba, wiesz, że powiedzenie, że pierwszy milion to trzeba ukraść. Nie. Pierwszy milion trzeba naskładać.
Tak, jak tutaj dobrze powiedziałeś, tak, że duże pieniądze to jest dużo małych pieniędzy.
Tak.
I to jest prawda, nie? Że gdzieś tam, no ale musimy też mieć tą świadomość, wygospodarować te pieniądze, odjąć je de facto z bieżącej konsumpcji, zainwestować, no ale też wielokrotnie rozmawialiśmy, że jak już w pewnym momencie robi się z tego jakaś większa suma i to przyrasta.
Działa na wyobraźnię.
To się robi przyjemnie, nie? To się robi przyjemnie i w pewnym momencie, jak tak patrzysz na rachunek po jakiejś dobrej sesji giełdowej, ile to tysięcy złotych de facto dzisiaj jesteś do przodu. Oczywiście czasami jesteś na minus, tak? Ale w pewnym momencie gdzieś tam dopiero po czasie dostrzegamy efekt tego procentu składanego.
Dobrze, tak jest. Myślcie o tych swoich dzieciakach w perspektywie takiej 30, 40, 50-letniej, bo to wtedy, popatrzcie, co zrobił Warren Buffett w 80 parę lat inwestycji, to zróbcie to może nie to samo, ale połowę tego w 40 i będziecie bardzo zadowoleni. Tak, Radek, chciałem cię zapytać, jeden temat giełdowy, żebyśmy tutaj zeszli, tak troszeczkę, wiesz, niżej, to z tego takiego, wiesz, kilkudziesięcioletniego perspektywy, takiej trochę filozoficznej rozmowy, na temat bardzo bieżący, chciałem cię zapytać o wyniki spółki Ambra, no bo to powiem szczerze, no jestem lekko zaniepokojony. Po tym, jak zawaliłeś kurs Ambry i gdzieś wyszedłeś, kiedy to już będzie ponad rok temu, no to chyba miałeś nosa, bo spółka wybitnie zachowuje się nie tak jak powinna. Długoterminowy no kurs Ambry, długoterminowy, weźmy taki, wyświetlmy wykres w perspektywie pięcioletniej, to półtora roku, trzeba sobie powiedzieć wprost, Ambra jest w beście. Tak? I to nie wygląda dobrze. Nie wygląda dobrze, a wszystko tutaj możemy sobie pokazać, przeklikać się przez wyniki finansowe grupy Ambra za trzeci kwartał. Oni mają przesunięty rok obrotowy, czyli to ten nasz pierwszy kwartał kalendarzowy, to jest ich trzeci kwartał. Nie lubię spółek, które tak mają, bo to jest zawsze jakiś problem. Zawsze nigdy nie wiem, kiedy jest raport roczny. Gubię się, kiedy jest walne. Ambra, no dywidendowy potentat od lat, zwiększający dywidendę. to zadam wprost pytanie, czy dywidenda za 2025 rok, która tam gdzieś w drugiej połowie roku jest wypłacana ze względu na przesunięty rok obrotowy, czy jest zagrożona? No bo to nie wygląda dobrze. Strata netto za ostatni kwartał?
Tak, strata netto się pojawiła. No musimy powiedzieć, że Ambra ma bardzo taką grubą i mocną sezonowość w ramach roku, gdzie najmocniejszy jest oczywiście kwartał kalendarzowy, licząc czwarty, no bo to są święta, Sylwester, więc troszeczkę tego alkoholu i już teraz trzeba powiedzieć napojów bezalkoholowych sprzedaje się więcej. No a ten pierwszy kwartał jest kwartałem najsłabszym. Czyli okres styczeń, marzec to jest okres najsłabszy. Zawsze wówczas spółka notowała najsłabsze wyniki finansowe, natomiast sprawdziłem, że stratę, którą teraz zaraportowała, stratę na poziomie netto, ostatni raz w tym pierwszym kalendarzowym kwartale mieliśmy w 2020 roku, czyli 5 lat temu zdarzyła się ostatnia kwartalna strata netto. COVID. A jakbyśmy się cofnęli jeszcze dalej.
To był covidowy kwartał przecież.
Tak, ale to było tak jeszcze innego. Początek COVID-u, prawda? Tak mi się wydaje, że to wiesz, tam ten COVID to się dopiero w lutym, w marcu on rozkręcał. Tak. Nie wiem, czy to aż tak bardzo mocno na to mogło wpłynąć. A jeszcze wcześniej to był rok 2016, również ten pierwszy kalendarzowy kwartał. Czyli można powiedzieć, że to jest trzecia kwartalna strata w ciągu dekady, więc to jest raczej rzadkie wydarzenie w przypadku Ambry. No ale niestety się wydarzyło. No oczywiście wpływ kilku czynników. Tutaj spółka podkreśla w dużej mierze, że jest to sezonowość, czyli fakt, że święta wielkanocne wypadły później w tym roku. No ale też wpływ tych świąt zobaczymy, jak będzie, bo analitycy też komentują, że przez to, że święta zgrały się dosyć mocno z długim weekendem majowym, który tam wystąpił półtora tygodnia po świętach, że tego typu wydatki konsumenci finansowali z jednej pensji, w związku z czym gdzieś tam też aż tak mocno nie kupowali. No jest jakiś tam problem, prawda? Bo Ambra faktycznie od, no chyba już drugi rok ma słabsze wyniki rok do roku, więc nie jest to taka trajektoria rosnących wyników, jaką widzieliśmy dotychczas. Są problemy gdzieś tam na rynku polskim. Widzimy tutaj, że faktycznie no, spółka podkreśla to przesunięcie, jeśli chodzi o Wielkanoc, natomiast faktycznie no w Polsce to chyba było minus 16% rok do roku, prawda? Tak. Czyli bardzo dużo, jeśli chodzi o Polskę. Czechy, Słowacja jeszcze gorzej, aż 20%. Tam generalnie jest problem, tak? Bo tam spółka musiała podnieść ceny, a tam rynek jest bardzo wrażliwy na podnoszenie cen, w związku z czym spadła dosyć mocno sprzedaż po tym, jak spółka podniosła ceny. No Rumunia lepiej. Tutaj widzimy, że ta Rumunia faktycznie wzrostowo, więc co to przychodzą do samej dywidendy, no wydaje mi się, że jeszcze za ten rok ona nie jest zagrożona. Ambra ma taki stopę wypłaty, że wypłaca około 50% tego zysku netto, w związku z czym no, jest jakiś bufor, tak? Bo gdyby wypłacała 100%, no to z momentem czy z zamknięciem roku, w którym ten zysk netto jest mniejszy, stajemy przed pytaniem, czy zmniejszamy dywidendę, czy wypłacamy dywidendę z kapitałów. No tutaj myślę, że tego ryzyka na razie nie ma, ponieważ faktycznie jest jeszcze jakiś bufor. Natomiast Ambra ma też tą specyfikę, że jest to spółka, która chce realizować politykę rosnącej, bezwzględnej wartości dywidendy. Tak? Czyli że ona nie chce wypłacać procentowo według zysku, tylko ona chce każdego roku kwotowo, a przynajmniej tyle samo. No tutaj niestety są te przeliczniki, tak?
Więc są korygowane, ale to tak jest, tak? W przypadku Ambry oni faktycznie wypłacają co roku coraz wyższą dywidendę i to jakieś w naszej rozmowie ładnie powiedziałeś, że na Ambrze jest dużo śpiochów, bo się przyzwyczaili, że tak jest. Tak zawsze było i wszystkie korekty na Ambrze to zawsze była okazja do kupowania Ambry, a nie do tego, żeby wychodzenia z niej i tak dalej, ale powiem ci to, co widzę teraz, no to już naprawdę jest niepokojąco.
Znaczy, no długoterminowo jest to jakiegoś rodzaju jeszcze korekta, tak mi się wydaje, przynajmniej no, głęboka, owszem. Wiesz, można szukać pozytywnych scenariuszy. Obniżka stóp procentowych, która miała miejsce całkiem niedawno, znaczy no niedawno, kilka dni temu, powiedzmy sobie szczerze, spowoduje, że konsumenci będą płacili niższe raty kredytów hipotecznych, w związku z czym ten dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego może być wyższy, w związku z czym możemy mieć ten oczekiwany rok konsumenta, którego nie było w roku poprzednim, więc być może ten rok będzie lepszy dla Ambry pod tym właśnie względem, że będziemy wydawali więcej na produkty alkoholowe czy alkohole dealkoholizowane, bo to tak to chyba teraz ale widziałeś, to jest na pierwszej stronie raportu okresowego Ambry, wino bezalkoholowe. Co za czasy, zobacz, że na pierwszej stronie raportu kwartalnego, bo to masz pewną prezentację.
Prezentację mam.
Na pierwszej stronie raportu jest wino bezalkoholowe.
Taki, że grafika umieszczona, tak?
Tak. Ta ich tam linia właśnie to Cintin Free zdaje się, więc no co za czasy,
lider,
nie?
No patrz, liderzy sprzedaży. Cintin, jak to się czyta, tak? Free. No, to free domyślam się bezalkoholowe, tak? Mm-hmm. Kto to widział? To chciałem się, bo to tak, to co mi się pierwsze nasuwa, to jednak to, że mieliśmy w latach ostatnich wysoką inflację, tak? Siłą rzeczy ludzie zbiednieli, mają mniej pieniędzy, koszty życia ich więcej kosztują i mają mniej do wydawania na alkohol. Alkohol to jednak jest jakaś tam rozrywka, coś tam i tak dalej. I jak ktoś tam, no wiadomo, no, z rzeczy obowiązkowych typu rachunek za prąd ciężko zrezygnować, z rzeczy, które są ekstrasami, rozrywką i tak dalej, rezygnuje się w pierwszej kolejności, więc ludzie po prostu mają mniej pieniędzy. Więc ta inflacja musiała uderzyć w sprzedaż Ambry. A drugie pytanie do ciebie, czy oni gdzieś tu w tych materiałach albo podczas konferencji mówią o czymś takim, może my po prostu pijemy mniej alkoholi, że nie wiem, zdrowo się prowadzimy i tak dalej. To nie jest już tak, że wiesz, jako naród, jako Polacy, tak? Tutaj jako wiesz, czy tam Czesi, Słowacy, no wiecie, Rumuni piją więcej alkoholi. Ja tu jeszcze, tu jest inaczej. Jak to jest według ciebie?
Wiesz co, aż tak szczegółowo w raport nie wszedłem. Oczywiście te dane w raportach są i one dadzą się zagregować, ponieważ Ambra zawsze podaje również ilość butelek, które zostały sprzedane, więc to...
Tak. I to jest to chyba faktycznie tutaj się... było, że jest na minus 12% na przychodach, tak. 150 milionów złotych.
I minus 5% na sprzedaży butelkowej. Prawda? Tylko też oczywiście tutaj jest rozbicie pomiędzy wina, znowuż premium, i wina tego segmentu bardziej popularnego. Mamy wina spokojne, wina musujące, w związku z czym też butelka butelce jest nierówna, natomiast oczywiście te dane można by sobie było zagregować i na tej podstawie gdzieś tam weryfikować to również z, no pewnie z danymi GUS-owskimi, ale myślę, że na tych wszystkich imprezach towarzyskich widzimy, że no, dzisiaj zrobić grilla, na którym przyniesiemy czy jako gospodarze zaproponujemy tylko piwo z alkoholem, to jest niemal nie taktem, to połowa gości nie będzie piła piwa, tak? Bo większość dzisiaj konsumuje napoje piwopodobne, czy powiedzmy piwa bezalkoholowe.
Tak.
Także to takie czasy... No...
Może tak być.
Patrząc gdzieś tam po tych wynikach, no myślę, że jeszcze ta dywidenda nie jest zagrożona, ten cash flow jest dodatni. Natomiast zobacz, co tutaj spółka pisze. Rośnie w kwartale o 22% segment win dealkoholizowanych. Czyli to jest no następna taka rzecz, która będzie coraz więcej ważyła w wynikach, nie? I wiesz, w pewnym momencie okaże się, że Ambra być może 1/3 wyniku będzie uzyskiwała z produktów typu właśnie Cintin Free, czy wspomniane Piccolo, które gdzieś tam pamiętamy może z dzieciństwa, i nagle się okaże, że Piccolo dla dorosłych robi większość czy dużą część wyniku Ambry.
Mm-hmm. No tak, czy sobie to popatrzę. O, chwalą się. W 2024, znaczy rok temu, Ambra wypłaciła dywidendę po raz 16 z rzędu i to są wartości nominalne ostatniej dywidendy, że jest dwa razy to samo, złoty 10, złoty 10, to jeszcze pamiętam. Mm-hmm. Tak? Tak. Złotówka, 10
tak, no tutaj, groszy, tutaj 70. Trudno oczekiwać, że będzie wyżej w tym roku. Oczywiście wiadomo, że spółka zamyka rok obrotowy w czerwcu, z końcem czerwca, w związku z czym te rekomendacje dywidendowe to pewnie poznamy w okolicach listopada, jeśli pamięć nie myli, więc tak,
a
to jeszcze
trochę. Wypłaca w październiku, w listopadzie. To są te wypłaty ostatnie, są tak, październik, listopad, 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 październik, no październik. To wtedy jest wypłata dywidendy, no bo wiadomo, zamknięcie roku, a zanim to, a zanim raport, zanim walne i tak dalej. No tak, 200 milionów złotych od debiutu. Wypłacony w formie dywidend. Czy według ciebie spółka popełniła jakiś błąd? Czy po prostu tak się ułożyło? Tak się wiesz, no warunki się ułożyły, że to co już mówiłem, że inflacja zjadła siłę nabywczą Polaków, i mamy mniej pieniędzy. I no to już siłą rzeczy, bo tak jak mówiłem, z prądu ciężko zrezygnować, z czynszu za mieszkanie naprawdę ciężko zrezygnować. Z ekstrasu, z abonamentu na Netflixa i wiesz, i grilla w ogrodzie, do którego podamy wino, troszeczkę łatwiej. Czasami trzeba, prawda? Czasami trzeba i to wszystko do kupy się złożyło. No plus ta zmiana, to co mówisz, no zmiana zwyczajów. Także, no nie wiem, no mniej alkoholu pijemy tak po prostu, nie? Czy może spółka błąd popełniła jednak gdzieś coś?
Nie. Tutaj spółkę oczywiście oceniam bardzo wysoko i pod kątem jakości zarządu, i pod kątem jakości biznesu. Tutaj absolutnie wszystko jest na wysokim poziomie. Natomiast pamiętajmy, że to jest po prostu core biznesem spółki dotychczas był alkohol. Tak. I jeżeli faktycznie te trendy w konsumpcji się zmieniają, oczywiście jest ta sytuacja makroekonomiczna, jest sytuacja w postaci kosztu tego wina surowego, które jest później wykorzystywane do produkcji już finalnych win, prawda? Przymrozki, nie przymrozki, szoki inflacyjne, no to jest taki sól tego biznesu, można powiedzieć. No i myślę, że tutaj spółka no nie popełniła żadnych błędów. No mówimy o spadku sprzedaży w Czechach, no ale spółka stała przed wyborem, czy ponosić straty, czy przerzucać koszty rosnące na klienta. No, zdecydowali się, że trzeba podnieść ceny, no i klient odpowiedział, jak odpowiedział, prawda? Więc tutaj winy po stronie spółki nie widzę, natomiast no, trudno byłoby też Ambrze jako takiej nagle bardzo mocno spiwotować biznes. No bo co oni nagle zaczną produkować? Soki, napoje w kartonach? No może nie, tak? No nie wiem, energetyki, no jakoś tam linię do rozlewu pewnie mają, ale czy akurat do energetyków, prawda? Więc tutaj widzę, że faktycznie tym próbą wyjścia do przodu i odpowiedzią na te czasy bieżące. No oczywiście wiesz, no, dużym niewykorzystanym potencjałem są cydry jako takie, bo w Polsce mamy mnóstwo jabłek, a konsumujemy bardzo mało cydru, no ale to jest kwestia legislacyjna, a nie tego, jak tam chcielibyśmy coś konsumować, prawda? Więc tutaj no po prostu jest jak jest, tak to oceniam. Tak? Na razie dywidenda myślę, że nie jest zagrożona, ale czy
będzie złoty 10, to można byłoby się zastanawiać.
Nie, złoty 10 myślę, że będzie. Myślę, że w tym roku jeszcze raczej na pewno to złoty 10 będzie, no bo to faktycznie kurs by tąpnął, gdyby tego złoty 10 nie było, bo oczekiwania rynku są takie, że będzie. Natomiast czy w kolejnych latach będzie złoty 30, 40, 50, 60? Tutaj już miałbym większe obawy, prawda? I tak jak zwrócisz uwagę na wykresie, że spółka, oczywiście mamy ten wykres korygowany o dywidendy, więc on nie oddaje w pełni tego, po jakiej cenie notowania były. Faktycznie się dokonywały. Natomiast jakbyśmy tam zbliżyli się faktycznie na te ostatnie 2 lata, powiedzmy, to zobacz, Ambra była notowana powyżej 30 zł tak. W ostatnim, tam rok temu na wiosnę, ja tam faktycznie gdzieś blisko szczytu swoje akcje sprzedałem. Jesteśmy już w okolicy złotych 20, czyli 1/3 de facto mniej. I no i dywidenda jeszcze nadal jest płacona, prawda? Natomiast gdybyśmy spadli na 15 zł z różnych względów i wtedy Ambra by poinformowała o obcięciu dywidendy, redukcji dywidendy, wstrzymaniu dywidendy, co nie wydaje mi się prawdopodobne, natomiast jednak, to pokazuje, jak trudno jest inwestować w oparciu o ten amerykański model inwestowania dywidendowego, że trzymamy spółkę tak długo, dopóki nie obniża dywidendy, tak? Chcielibyśmy, żeby ona podnosiła dywidendę. Minimum to jest utrzymanie wysokości dywidendy, a jeżeli obniża dywidendę, to sprzedajemy. Tak? No to w świetle tego, co potencjalnie by się wydarzyło na Ambrze, gdzie była po 30, sprzedajemy po 15 po rezygnacji hipotetycznej z dywidendy.
To jest 10 lat, kwota dywidendy przez kilkunastu lat utracona, by tak powiedzieć.
Tak. I to jest taka duża trudność tego pasywnego inwestowania dywidendowego, moim zdaniem.
To jest trudność inwestowania pasywnego w pojedyncze spółki.
Tak.
Tak, bo jak kupimy cały rynek, to nas to nie interesuje, bo jak spółka sobie gorzej radzi, to gdzieś tam zejdzie poniżej indeksów i przestaniemy ją mieć. Ale jak jednak kupujemy pojedyncze spółki, to nawet spółka, która wydawała się świetna do 2023 roku, popatrzmy, jak wyglądał wykres Ambry, no to jest marzenie każdego inwestora i nagle to co powiedziałeś, oddaje około 1/3 już w wyniku. 10 zł powiedzmy. 10 zł tak z 30 do 20, tak za zaokrągleniu. 10 lat wypłaty dywidend. Nie? Tak po prostu, nie? W półtora roku. To jest gigantyczny problem. Oczywiście, jeszcze raz wrócę tutaj do tego wykresu, znaczy nie wykresu, tylko do perspektywy i ryzyka, co Ambra sama wymienia w swojej tutaj prezentacji, no jak na kolejne kwartały, także utrzymanie mocnej pozycji rynkowej głównych marek, no dobra, to okej, okay. To jest ważne, tutaj rozbudowa i dywersyfikacja asortymentu, o jak rozumiem wdrażanie innowacji nisko i bezalkoholowych, no ludzie, no to jest kilkakrotnie podkreślone tutaj w tej prezentacji, także to jest tutaj istotne, że tak, chyba mniej tak, no tego
myślę, że wiesz, że duża część tej rewolucji bezalkoholowej cały czas stoi przed branżą winiarską. Podejdziemy do w sklepie spożywczym do regału z piwem, to tam tych piw bezalkoholowych jest już cała kilkadziesiąt masz. Różnych rodzajów.
A win smakowe, bezalkoholowych a takie oczywiście.
Jeszcze mam wrażenie, że nie, prawda? Mam wrażenie, że nie, więc jeszcze jest tutaj duży potencjał. No oczywiście kwestia jest do tych koneserów win, tak? Bo o ile bezalkoholowe piwko przy grillu to sobie możemy wypić, tak się jakoś wpasowuje w to, tak. w tą sytuację. Natomiast jeżeli widzimy sytuację, w których no zamykam oczy, kiedy konsumujemy wino, kolacja, jakieś dobre mięsko, biały obrus, tak? Więc wtedy raczej jesteśmy już w takiej sytuacji, gdzie wino bezalkoholowe, no nie wiem, no to jest takie moje subiektywne, nie? Że raczej wtedy bym oczekiwał dobrego wina czerwonego z jednak alkoholowego, takiego tradycyjnego, tak? To nie jest taka szybka karkóweczka z grilla przelotem gdzieś tam złapana na imprezce. No ale cały czas jest potencjał. No pamiętajmy oczywiście o tym roku konsumenta, miejmy nadzieję, już powtarzanym przez wszystkie.
No,
przez
musi przypadki. Odpuścić inflacja, tak na trwałe. Mhm. No mamy inflację myślę 5%, przypominam, tak? Plus to, co powiedziałeś, obniżka stóp procentowych może długotrwała, no tak? To wszystko wskazuje, da ludziom więcej pieniędzy w portfelach, bo mniejsze raty kredytów i tak dalej, prawda? Mniejsza skłonność do oszczędzania, bo przecież obligacje polecą oprocentowanie depozytów w bankach poleci. No to taka perspektywa, tak? Taka perspektywa też na pewno by dała tutaj Ambrze odetnąć. Więcej grilli potrzebujemy, więcej tych kolacji, podczas którego będziemy jakiś alkohol pić. Ale faktycznie, no jest to w jakiś tam sposób niepokojące. No strata netto za kwartał, trzecia w ciągu 10 lat, no nie jest jakimś powodem do zadowolenia akcjonariuszy Ambry. O tak powiedział. Jeszcze bym taką rzecz tutaj nie finansową zobaczył, bo Ambra po jakichś wynikach kwartalnych czasami jakieś webinary robi i musiałbym zobaczyć, wiesz, mowę ciała prezesa Ogura. Mhm. Gorąco pozdrawiam.
To zawsze polecam, bo zazwyczaj jest ten call wynikowy, on jest tam parę dni po wynikach, zawsze pan prezes bardzo rzetelnie o wszystkich aspektach, to jest wzór moim zdaniem prezentacji inwestorskiej, bo faktycznie tam nie ma spraw, o których nie mówimy, nie ma pytań, od których uciekamy, tam faktycznie jest w segmencie tym, to, w segmencie tym, to, w segmencie tym, to, tu nas dojechały koszty, tutaj koszty zarządu, koszty tam ogólnego zarządu zostały ścięte bardzo mocno, więc spółka naprawdę kosztowo pracuje, żeby gdzieś tam też te marże ratować. Więc tutaj to jest wzór moim zdaniem. Jeden z takich najlepszych naprawdę spotkań z inwestorami, to polecam.
Dobrze. A propos coli wynikowych, byłeś wczoraj na kolu Branda? Bo to wczoraj było, tak?
Nie byłem, wysłałem delegata ode mnie, natomiast ja osobiście nie słuchałem, ale chyba zwróciłeś uwagę, że już został nawet, szerzej zostało rozdystrybuowane zaproszenie na ten call.
No, można, presja ma sens. Informacja o tym, że call wynikowy Branda się odbywa, była zamieszczona normalnie na stronie spółki, była procedura, chcesz wziąć udział, tutaj jest kontakt, dopisz się do jakiejś tam listy, oczywiście, no to o to chodzi. Tak, o to
i prezes na Twitterze nawet wrzucił notkę, że będzie call.
Bardzo dobrze, tak jest. No to o to właśnie chodzi, tak? Że ktoś jest akcjonariuszem spółki, żeby nie musiał być na żadnych tajnych listach dystrybucyjnych, tylko żeby normalnie mógł się dowiedzieć i oczywiście, że tak. Nie? Super.
Ale to jest, Michał, to jest takie, że zrobię takie troszeczkę wąskie odbicie. Jesteśmy przed sezonem walnych zgromadzeń. Ja planuję być w tym roku tak od 5 do 10 na walnych zgromadzeniach. No i jednym z głównych kryteriów selekcji, na które jadę, na które nie jadę, było to, czy spółka prowadzi kole wynikowe. Jeżeli spółka co kwartał robi kola wynikowego i ja mam możliwość zadać wszystkie pytania, które chciałbym zadać, okay. Ja nie mam po co jechać na walne. Ja w takiej sytuacji oszczędzam, nie wiem, przez Polskę jechać, nie wiem, 300 zł na paliwo, 100 zł na obiad i jeszcze ja 500 oszczędzam i całą dniówkę jako inwestor, akcjonariusz, dzięki temu, że ja co kwartał mam możliwość spotkania się z zarządem na takim kolu i zadania pytań. Jeżeli nie ma tej możliwości, no to żeby zadać pytanie, najczęściej w tych mniejszych spółkach trzeba jechać na walne, trzeba poświęcić cały dzień, wydać powiedzmy 500 zł.
To powiem ci, nawet nie jest to takie zadanie pytania, tylko jest popatrzenie, jak ten prezes prezentuje te wyniki. Nie? To też ma znaczenie. Tak, no ma to znaczenie. No oczywiście chcemy, żeby prezesi uczestniczyli w tych walnych zgromadzeniach. Co jak wiemy po walnym pewnej wrocławskiej spółki, na którym byliśmy we dwójkę, nie jest takie oczywiste, że prezes uczestniczy w walnym. To tutaj gorąco pozdrawiamy prezesa Ciepłego z tekstu. Na walnym trzeba być. Tak? Ja wiem, że jest bardzo ważny biznes na drugim końcu świata i to się buduje wartość dla akcjonariuszy gdzie indziej, ale jednak walne to walne, prawda? To jest to, tak, masz rację. Oczywiście, że tak. Nie? Że
powiem ci jeszcze sytuację. Tak, będę, może tak, zachęcę troszeczkę do udziału w moim wystąpieniu na Wall Street, ponieważ będę mówił o sytuacji, w której prezes nie odpowiedział na moje pytania zadane przed walnym w trybie tam kontaktu z relacjami inwestorskimi, nie przybył na walne zgromadzenie, osoby obecne ze strony spółki nie odpowiedziały na moje pytania jako akcjonariusza, skończyło się tak, że spółka musiała opublikować SPI z odpowiedziami na moje pytania.
No.
Także zachęcamy wszystkich prezesów do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach.
I po co, na co i tak dalej, nie? Tutaj, wiesz, po co się tak gimnastykować? Po prostu normalnie robić te kole wynikowe, odpowiadać na pytania inwestorów, a nie potem się gimnastykować i SPI puszczać, prawda? A zakładam, że to nie są jakieś rzeczy, tajne rzeczy pytać, bo spółka tam jest, nie. A nie pamiętam zgodnie z, w trybie tam, którego artykułu KSH może zadać pytanie, że spółka później musi odpowiedzieć, opublikować te pytania. Te pytania, no przypomnijmy, jest case z ostatniego walnego Branda, że zostały zadane pewne pytania spółce i spółka ani nie opublikowała treści tego pytania, ani nie opublikowała odpowiedzi na to pytanie. Więc tu jeszcze no, jest taki mały problem prawny do rozwiązania, co z tym należy zrobić. Zobaczymy, prawda? Wybiera się na walne Branda, do prostu takie te zwyczajne walne, które też jakoś za chwilę chyba będzie.
Będę się zastanawiał, ponieważ tu mówię, to jest spółka, która robi te kole wynikowe. Tak. Z drugiej strony prawdopodobnie będę miał kogo wskazać jako pełnomocnika z mojego pakietu akcji. Z trzeciej strony te obowiązki rodzinne
i
fakt, że mam zaplanowane ileś walnych, gdzie żona przymyka oko, jeżeli na nie pojadę w Polskę, więc z tym Brandem może mnie nie być znowuż. No ale mówię, tutaj cenię te kole, że one są, bo czuję się, tak powiem, zaopiekowany informacyjnie, a mój pełnomocnik oczywiście pojedzie.
Dobrze. Radek, to bardzo gorąco ci dziękuję. Jeszcze raz zapraszam na konferencję Wall Street, bo chyba już nie uda nam się nagrać nic przed Wall Streetem. Ty szlifujesz prezentację, ja szlifuję program, też przygotowuję się, bo tam prowadzę kilka paneli dyskusyjnych. No i cóż, kończymy nagranie, ja pędzę, wiesz, opublikować to nagranie, a także pędzę, no co tu mówisz, szlifować program, tak?
Bo to nie będziesz miał siły na to poranne bieganie na Wall Streetie.
Chcesz się założyć?
Nie będę cię sprawdzał w praktyce, bo...
Jak nie będę miał złamanej nogi, 40 stopni gorączki, to będę miał siły. Dobrze. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie dziękujemy. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Kotkowski, serdecznie pozdrawiam.
Do usłyszenia.